Wracamy do rozmowy z Miłką Raulin, najmłodszą Polką z koroną ziemi i od niedawna także najmłodszą Polką, która dokonała trawersu Grenlandii. Miłka przeszła na nartach ponad 600 kilometrów, wyruszyła z saniami ważącymi dwa razy więcej niż ona sama. Przez 28 dni zmagała się z arktycznymi mrozami, mgłą, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem. I w ten oto sposób sprawiła sobie sama najlepszy prezent z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca 2022 roku dotarła do wschodniego brzegu Grenlandii. I no właśnie, ponoć 3 dni były szczególnie wycieńczające. Temperatura odczuwalna minus 39 stopni Celsjusza, wiatr wiejący ponad 70 km, intensywne opady śniegu. Jednak nie dawaliście za wygraną i pokonywaliście w takich warunkach 20, tak? 30 km dziennie?
Tak, to znaczy te dni nie były całe szczęście po sobie, tylko one były tak wyrywkowo nam się, że tak powiem, przytrafiały, ale był jeden taki bardzo, bardzo zimny dzień, gdzie temperatura odczuwalna, bo to jest temperatura odczuwalna, czyli właśnie temperatura z wiatrem, wynosiła minus 39 stopni.
Bardzo. I co było najgorsze? Właśnie ta temperatura, wiatr czy wilgoć?
To wszystko chyba w połączeniu razem jest najgorsze. To no nie można tak klasyfikować tego. No niestety jeden z uczestników mojej wyprawy, James, nabawił się odmrożeń w trakcie rozkładania namiotu właśnie w zamieci śnieżnej, gdzie było tak bardzo zimno i tak bardzo wiało, bo to wiatr jest tym czynnikiem, który wzmaga to uczucie zimna i niestety w momencie, kiedy tak silny wiatr wieje i my coś robimy, czyli rozkładamy namiot albo mamy jakieś inne działania związane z przygotowaniem obozu, to ryzyko odmrożeń jest bardzo duże i niestety James sobie odmroził palce. To są odmrożenia pierwszego stopnia, więc powiedzmy nie takie straszne, no ale to już do końca wyprawy stanowiło dla niego jakiś dyskomfort. Ja nie jestem w stanie określić, która z tych rzeczy jest najgorsza. No, wszystkie razem są najgorsze. Najgorsze to była chyba tak zwany heavy snow, czyli dużo pad śniegu. Tak jak na prognozie pogody miałam napisane heavy snow. Jak widziałam, że będzie heavy snow i będzie wiało 70 km na godzinę albo 80, no to, że to będzie ciężki dzień. I to były ciężkie dni, naprawdę ciężkie dni.
A powiedz mi, jak wygląda w ogóle rozbijanie namiotu na lodzie?
To znaczy, to jest śnieg, to nie jest nawet taki lód, że kiedy mieliśmy lód, to jest śnieg, on jest w różnym stopniu kopki albo zbity, o tak. Ja miałam system na rozkładanie namiotu, mój namiot tak naprawdę był zawsze po części trochę rozłożony, to jest zresztą patent Małgosi Wojtaczki, ponieważ ona mi pożyczyła ten namiot i ona przetrawersowała w tym namiocie biegun południowy. To jest w ogóle niesamowite. I Gosia Wojtaczka zdradziła i podzieliła się takim bardzo dobrym rozwiązaniem. Mianowicie ja nie miałam do końca tych pałąków, czyli tego stelaża złożonego, tylko on był po prostu cały czas rozłożony. Ja składałam tylko część tego stelaża i zwijałam mój namiot. On trochę wyglądał jak taka parówka, jak taka parówka. Zawinięty był i po prostu wkładałam go na swoje sanie. I to bardzo przyspieszało proces składania i rozkładania namiotu. Bardzo. Ja właściwie mimo wszystko, że sama to wszystko robiłam, no to byłam szybsza niż chłopaki, którzy po prostu za każdym razem składali te wszystkie stelaże, rozkładali. One się też często zamrażały od gotowania i wilgoci, a rano było zimno, więc one się, no po prostu tam był lód w środku. Ciężko było je czasami rozłożyć albo w drugą stronę ciężko było je złożyć.
A uciążliwe było dla ciebie to właśnie brak ciemności?
No nie mogłam się do tego początkowo przyzwyczaić, rzeczywiście. Znaczy ja takie doświadczenie przeżyłam na Denali, miałam dokładnie podobną sytuację, ale to wiecie, taką chustę się na oczy kładzie. Człowiek się zakopuje w śpiworze, trochę dusi, ale jest ciemno. Ja nie wyobrażam sobie spać, jak jest jasno, więc w ogóle to dla mnie rzeczywiście był dosyć duży problem, ale przyzwyczaiłam się też do tego. My jesteśmy nieprawdopodobnie, znaczy mamy niesamowitą zdolność do adaptacji, do każdych, absolutnie każdych warunków. Jesteśmy niesamowici pod tym względem.
No to tak sobie pomyślałam teraz, że fajny prezent dałaś na Dzień Dziecka swojemu synowi.
Tak, który powiedział, jak napisałam do niego: Jeremi, zdobyłam Grenlandię, przeszłam to, zrobiłam trawers Grenlandii, a moje dziecko napisało tak do mnie: spoko. Ja mówię, jak to spoko? Nie cieszysz się? A Jeremi pisze: robiłaś fajniejsze rzeczy, to znaczy, Zdobyłaś koronę ziemi i Monteverest. No więc w skali trudności dla mojego syna to nie był wielki wyczyn. Ja uważam, że to był wyczyn, ponieważ naprawdę pierwsze 10 dni to było tak, jakbym codziennie chodziła do, powiedzmy, do obozu pierwszego albo co najmniej do obozu drugiego. I ten wysiłek na Monteverestie jest taki...
No właśnie, bo chciałam przejść do tego pytania za 100 punktów. Co było trudniejsze? Zdobycie właśnie Everestu czy trawers Grenlandii?
Znaczy, zdobycie Monteverestu było trudniejsze, ale pierwsze 10 dni było naprawdę bardzo wysiłkowych i ten pierwszy tydzień to było tak, jakbym codziennie szła właśnie do obozu pierwszego, jakbym przechodziła Icefall. Everest charakteryzuje się tym, że tak naprawdę zdobywa się go ruchem wahadłowym i ten wysiłek tam jest kilkudniowy, a potem jest odpoczynek, więc w ogóle ten system powoduje też, że jednak odpoczywa ci psychika, a tutaj nie ma takiego momentu, nie ma momentu odpoczynku. Tutaj cały czas, każdego dnia musisz robić dokładnie to samo. Gotujesz wodę, składasz namiot i maszerujesz przez 8, 9, 12 albo nawet i 20 godzin. Więc to jest trochę taka walka psychiczna, ty kontra Grenlandia.
Powiedz mi jeszcze w takim razie najtrudniejszy moment podczas wyprawy dla ciebie, jaki był? Czy to był ten właśnie pierwszy, wiążący się z wypadkiem, czy coś po drodze cię zaskoczyło jeszcze bardziej?
Znaczy, wtedy miałam taki proces myślowy, czy mi się uda ten namiot naprawić, ale udało mi się, bo on nie był w tragicznym stanie. Ale najtrudniejszy to był moment, był taki jeden dzień, w którym jak weszłam do mojego śpiwora, zresztą niestety pierwsze te dni były wszystkie takie, ale był taki jeden dzień, że po prostu nie wiedziałam, czy w moim ciele, na moim ciele jest jakieś miejsce, które mnie nie boli. I ja miałam takie poczucie, jakbym miała, leżąc w tym śpiworze właśnie, jakbym miała zabetonowane ciało. Bałam się przekręcić w ogóle. Bałam się dotknąć siebie samej, bo po prostu tak wszystko mnie bolało. Nie było miejsca, które by mnie nie bolało. I chyba ten ból mnie tak strasznie... w gniót po prostu byłam trochę załamana i muszę przyznać, że wtedy po prostu się pobeczałam i zastanawiałam się, Boże, czy ja naprawdę dam radę to zrobić. No a to było wszystko spowodowane właśnie tymi strasznie ciężkimi sankami, które niosła mi moją nieporównywalną masą i naprawdę daję sobie za to order, że mi się udało to zrobić, bo cierpienie przez pierwsze 10 dni naprawdę, ja nie powiem tydzień, to było pierwsze 10 dni, było bardzo, bardzo duże i przez te pierwsze 10 dni to po prostu zaznaczałam sobie krzyżykami w głowie miejsca, które dzięki Bogu chwilowo mnie nie bolą i mogę z tego niebólu korzystać.
Miłka Raulin jest dziś gościem Radia Lublin. Do rozmowy wracamy za chwilę.